Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj.
Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Otwartych Klatek. Dziś porozmawiam z Angeliką Kimbord, prawniczką działającą na rzecz otwartych klatek. Cześć Angelika.
Cześć.
Dziś omówimy temat obecnej sytuacji związanej z zakazem hodowli zwierząt na futra w Polsce. Postaramy się opowiedzieć o tym, czy coś się zmieniło, jakie są teraz podejmowane działania polityków i organizacji i czy projekt zakazu ma szansę na realizację. W drugiej połowie 2020 roku partia PiS wysunęła projekt tak zwanej piątki dla zwierząt, jednak później wycofali się z niego. 25 listopada 2021 roku partia Zielonych przedstawiła swoją propozycję ustawy, która ma na celu doprowadzenie do zakazu hodowli zwierząt na futra. Kto uczestniczył w przygotowaniu tego projektu, Angeliko?
W przygotowaniu projektu uczestniczyło Stowarzyszenie Otwarte Klatki, ale swój udział miała także Fundacja Viva. Obie te organizacje od lat walczą wspólnie o wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro.
A jakie zapisy zawiera projekt?
Projekt zawiera zapisy mówiące o tym, od kiedy zakaz hodowli zwierząt na futro miałby wejść w życie. Zawiera przepisy regulujące okres przejściowy dla wprowadzenia zakazu, przepisy mówiące o tym, czy i na jakich zasadach hodowcom przysługiwać będą odszkodowania. Co istotne, projekt przewiduje odformalizowany w maksymalnym stopniu proces ubiegania się o odszkodowanie przez hodowcę. Wszelkie zapisy dotyczące dokumentów, informacji, jakie będą wymagane, będzie zawierał właśnie projekt. Zrezygnowaliśmy z odesłania do rozporządzenia, którego wydanie też wymagałoby dodatkowego czasu. Istotne jest także to, że projekt przewiduje odprawy dla pracowników zatrudnionych na fermach, ponieważ rozumiemy to, że likwidacja ferm wiąże się również z likwidacją miejsc pracy. Dlatego odszkodowania, odprawy dla pracowników będą niemałe, a okres do wygaszenia ferm jest na tyle długi, że pracownicy ci zdążą znaleźć zatrudnienie w innych branżach.
Tak, ja myślę, że to jest bardzo istotny punkt, szczególnie, że właśnie ta utrata miejsc pracy to był chyba jeden z główniejszych punktów dotyczących protestów.
Tak, ale liczby dotyczące zatrudnienia w branży futerkowej podawane przez hodowców, które chyba w jednej wersji oscylowały około 50 tysięcy takich pracowników, no można powiedzieć, że są absurdalne. Jeśli chodzi o dane przekazywane przez branżę futerkową, to mowa była o około 50 tysiącach osób zatrudnionych na fermach. Dane te wydają się być bardzo przeszacowane. Zgodnie z szacunkami z europejskich związków futrzarskich, na terenie całej Europy zatrudnienie w całym łańcuchu produkcji futrzarskiej wynosi około 60 tysięcy osób. Trudno więc domniemywać, że aż 50 tysięcy z tych osób zatrudnionych jest czy związanych z branżą futerkową w Polsce. Możemy posłużyć się też przykładem Danii, która dotychczas zajmowała pierwsze miejsce w Europie w liczbie rocznie zabijanych zwierząt na futro i zatrudnienie tam znajdowało około 6 tysięcy osób. I jeżeli przełożymy to na warunki polskie, gdzie hodujemy teraz między 5 a 6 milionów zwierząt, to wydaje się, że zatrudnienie to nie powinno przekraczać 2 tysięcy osób. Istotny jest też charakter pracy czy specyfika pracy na fermach zwierząt futerkowych. Wiemy, że największe zapotrzebowanie na pracowników w takich fermach jest w okresie po rozrodzie, kiedy zwierząt na fermach przybywa, kiedy następuje okres odsadzania młodych od matek i następnie w okresie uboju, kiedy również pracy na fermie jest więcej. Z tego względu popularne jest zatrudnianie pracowników sezonowych na fermach zwierząt futerkowych. Pracownicy ci często pochodzą z zagranicy, najczęściej są to obywatele Ukrainy, którzy przyjeżdżają na kilka tygodni bądź miesięcy na fermy w okresie, kiedy jest największe zapotrzebowanie na pracę.
A kto wspiera ten projekt po stronie polityków? Myślę tutaj o politykach z innych partii. Słyszałam o rekordowym poparciu. Powiesz coś więcej?
To jeżeli wrócimy do tak zwanej piątki dla zwierząt, było to dosyć szczególne wydarzenie w ogóle, jeżeli chodzi o polską politykę i jeżeli chodzi o prawa zwierząt. Piątka dla zwierząt zawierająca zapis między innymi o zakazie hodowli zwierząt na futra zyskała rekordowe poparcie. W zeszłym roku aż 356 posłów zagłosowało za przyjęciem tej ustawy. Oprócz zakazu hodowli zwierząt na futra znalazły się tam też inne zapisy. Chodziło o utrzymywanie zwierząt w cyrkach, czy też zakaz uboju rytualnego. Natomiast tutaj myślę, że to zakaz hodowli na futro zyskał tak wielkie poparcie. Projekt Piątka dla Zwierząt został złożony właśnie przez polityków PiS-u. I jeżeli chodzi o to ugrupowanie, to aż 176 posłów głosowało za przyjęciem tej ustawy. Oczywiście w zasadzie z każdego środowiska znalazły się osoby, które w jakiś sposób ten projekt popierały i znalazły się osoby, które były przeciw.
Piątka dla zwierząt zakończyła się po prostu wycofaniem tego projektu. Co sprawia, że nowy projekt ma większe szanse na poparcie niż Piątka dla zwierząt?
Może też tak dla takiego sprostowania, ten projekt po prostu utknął w tak zwanej sejmowej zamrażarce, po prostu nie był podejmowany po tym, jak wrócił z Senatu. Przede wszystkim ten projekt dotyczy tylko i wyłącznie zakazu hodowli zwierząt na futra, a piątka dla zwierząt dotyczyła wielu tematów. To oznacza, że bardziej lub mniej zainteresowano przebiegiem całego procesu legislacyjnego były różne środowiska. Uważam, że jeżeli zajmujemy się tylko tym jednym tematem, to mamy większą szansę na rzeczową dyskusję, na dokładne przedyskutowanie także w przestrzeni publicznej wszystkich argumentów za i przeciw i wypracowanie wspólnego stanowiska, które zadowoli to stronę społeczną reprezentującą środowiska prozwierzęce i oczywiście środowiska hodowców zwierząt futerkowych.
Czy poza zakresem, jakiego dotyczy nowy projekt, są jeszcze jakieś różnice między nowym projektem a piątką dla zwierząt?
Tak, są bardzo istotne różnice. Ten pierwszy projekt, Piątka dla zwierząt, zakładała bardzo krótki okres przejściowy, bardzo szybką likwidację ferm i nie uwzględniała żadnej rekompensaty czy też odszkodowań dla hodowców zwierząt futerkowych. I myślę, że to wzbudziło największy sprzeciw i największe kontrowersje. Nasz projekt zakłada długi okres przejściowy, ponieważ wszystkie fermy zwierząt futerkowych wygasilibyśmy do 1 stycznia 2027 roku. Jednocześnie hodowcom przysługiwać będą rekompensaty. My nazwaliśmy je w projekcie odszkodowaniami. I im szybciej hodowca zdecyduje się na likwidację fermy, tym większą kwotę odszkodowania może uzyskać. Może warto też dodać, że zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje już w wielu krajach europejskich i cały czas dowiadujemy się o tym, że kolejny kraj zamierza wprowadzić zakaz hodowli, że toczą się tam dyskusje na temat okresów przejściowych, odszkodowań dla hodowców. I istotne jest również właśnie to, że w dobie koronawirusa fermy te stanowią zagrożenie dla ludzi i dla zwierząt.
A czy projekt ma jakąś nazwę poza byciem projektem?
W tej chwili projekt nazywa się Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, ponieważ zakaz hodowli zwierząt na futra byłby zamieszczony właśnie w ustawie o ochronie zwierząt. Planujemy dodanie takiego zapisu w artykule 12 ustępie 4c.
Zaprawniczyło się przez chwilę.
Tak, dokładnie. Niestety nie da się czasami tego uniknąć.
Jasne. To idźmy dalej w stronę przepisów, zapisów. Które zapisy mogłyby się spotkać ze sprzeciwem środowiska futrzarskiego?
Najtrudniejszą częścią przygotowania tego projektu była taka decyzja o tym, w jaki sposób określić wysokość odszkodowań i jak je liczyć. Nie chciałabym jeszcze zdradzać wszystkiego, zanim projekt trafi do Sejmu. Sposobów obliczenia odszkodowania dla hodowców można wymienić kilka. Można mówić o odszkodowaniu zależnym od dochodu bądź też od przychodu, jakie generowały działalność związana z hodowlą zwierząt na futra. Znany jest też sposób polegający na określeniu wartości za jedną sztukę zwierzęcia ze stada zarodowego bądź też samic będącego w tym stadzie zarodowym. I tutaj toczyliśmy długie debaty nad tym, który sposób wybrać, który byłby najlepszy, ale oczywiście ilu hodowców, tyle zapewne będzie zdań, dlatego zaproponujemy rozwiązanie, które wydało nam się najbardziej optymalne, ale oczywiście liczymy na dyskusję i wysłuchamy głos drugiej strony.
A czy do tej pory pojawiły się takie głosy? Czy słychać było sprzeciwy?
Sprzeciw było słychać w przypadku piątki dla zwierząt, która nie zawierała zapisów o rekompensatach w swojej pierwotnej wersji. Następnie zarówno w toku prac sejmowych, jak i senackich padały różne propozycje. Natomiast od momentu, kiedy pod koniec listopada tego roku ogłosiliśmy, że pomysł zakazu hodowli zwierząt na futra wraca, ja nie spotkałam się z opinią, która wyrażałaby jakiś sprzeciw czy zaniepokojenie, ale też nie przedstawiliśmy wszystkich rozwiązań, jakie przewiduje projekt, dlatego też myślę, że to naturalne, że takich wyraźnych głosów sprzeciwu nie ma, ponieważ jeszcze druga strona nie do końca Nie ma się do czego odnieść.
Angeliko, a jak oceniasz szansę na wprowadzenie zmian?
Jeżeli chodzi o zdanie naszych polityków, którzy będą mieli decydujący głos, to liczę na to, że w ciągu roku od debaty nad piątką dla zwierząt niewiele się zmieniło. Czyli, że to poparcie ponad 350 posłów się utrzyma. Mam nadzieję, że przekonaliśmy też tych, którzy do tej pory byli przeciwko, że wprowadzenie takiego zakazu ma sens. Znajdujemy się też w szczególnej sytuacji społecznej i gospodarczej wywołanej przez pandemię koronawirusa i zauważyć należy, że fermy zwierząt futerkowych są problematyczne także z uwagi na samą pandemię. W Polsce wykryto już 3 ogniska koronawirusa na fermach zwierząt futerkowych. Natomiast sama branża od lat przeżywa kryzys. Zarobki hodowców nie są już tak znaczne jak chociażby w 2014 czy 2015 roku, kiedy branża ta przeżywała prawdziwy boom. Dlatego też mimo tej trudniejszej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią mamy argumenty za tym, żeby jednak ta branża mogła być zlikwidowana. Liczę na to, że poparcie dla projektu będzie takie jak dla analogicznych zapisów znajdujących się w piątce dla zwierząt. Natomiast jak to w polityce, nie chciałabym przesądzać o wyniku głosowania nad tą ustawą.
Jak myślisz, dlaczego nowelizacja prawa dotyczącego hodowli zwierząt na futro jest tak potrzebna?
Ta nowelizacja jest potrzebna przede wszystkim samym zwierzętom. Co roku na fermach zwierząt futerkowych ginie kilka milionów zwierząt. I oczywiście możemy mówić, że jest to pewnego rodzaju hipokryzja, stawanie w obronie akurat tych zwierząt, ponieważ zabijamy jeszcze więcej zwierząt gospodarskich przeznaczonych na mięso, czy też wykorzystywanych w celu pozyskania nabiału. Natomiast zwierzęta hodowane na fermach nie mają możliwości realizowania żadnych potrzeb gatunkowych. To jest największy dramat tych zwierząt. One rodzą się w klatkach, żyją w klatkach i po kilku miesiącach umierają tylko po to, żeby stać się futrem. Ciężko jest zrozumieć, że w XXI wieku ktokolwiek jeszcze ma potrzebę noszenia futer. Na szczęście największe domy mody rezygnują z wykorzystywania futer naturalnych w swoich kolekcjach. Natomiast są jeszcze inne aspekty, równie ważne, związane z hodowlą zwierząt na futro. Lokalne społeczności, ludzie, którzy żyją w bezpośrednim sąsiedztwie ferm, są narażeni na wiele czynników związanych z funkcjonowaniem takich hodowli. Są to nieprzyjemności odorowe. Do tej pory nie wypracowaliśmy rozwiązań legislacyjnych, które mogłyby ograniczyć możliwość lokalizacji ferm blisko zabudowań w taki sposób, aby rzeczywiście te uciążliwości odorowe nie dotykały mieszkańców tych miejscowości, w których zlokalizowane są fermy. Mieszkańcy skarżą się także na plagi much. Ciężko jest sobie wyobrazić dramat osób, które zdecydowały się na przeprowadzkę na wieś z takim zamysłem, że będą wiodły tam sielankowe życie, że będą spędzały czas na świeżym powietrzu, że będą wychowywać tam dzieci blisko natury, a na co dzień nie mogą nawet otworzyć okien, ponieważ atakują ich plagi much i nieprzyjemne zapachy. Myślę, że interes tych ludzi jest w tym momencie niezwykle istotny, a ich głos nie może być pomijany. No, jednak często ludzie ci przeznaczają oszczędności całego swojego życia na zakup nieruchomości na wsi i oczywiście liczą się z tym, że wieś to również nieprzyjemne zapachy, ale jednak dzisiejsza wieś to już nie jest taka sama wieś jak 50-60 lat temu. Wielu rolników podkreśla nawet to, że fermy zwierząt futerkowych to nie jest tradycyjne rolnictwo i również rolnicy na co dzień zajmujący się uprawą ziemi bądź hodowlą zwierząt często sami mówią, że hodowla zwierząt na futra to nie jest rolnictwo.
Wydaje się też, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych ma też bardzo wysokie poparcie społeczne. Wiem, że w tym roku Biostat na zlecenie Stowarzyszenia Otwarte Klatki przeprowadził badanie opinii społecznej na temat hodowli zwierząt na futra. I z tego badania wynika, że niemal 72% Polaków uważa, że hodowanie i zabijanie zwierząt dla ich futer nie powinno być dopuszczalne. Więc dlaczego tak trudno jest wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na futro w Polsce?
To pytanie jest bardzo ciekawe i potrzebne. Hodowcy zwierząt futerkowych stanowią bardzo liczną grupę, chociażby w porównaniu z hodowcami innych zwierząt. Jednak nie jest tajemnicą, że hodowla zwierząt na futra jest bardzo zyskowna, przynajmniej dla tych największych producentów. Osoby te zdobyły poparcie wąskiej grupy posłów, jednak dzięki temu ich głos stał się słyszalny. przedstawiciele największych polskich hodowli mają własne wydawnictwa, goszczą też często na antenie telewizyjnej i radiowej, gdzie przedstawiani są jako eksperci i dzięki temu zyskują poparcie pewnych środowisk, które skutecznie lobbują za zakazem hodowli zwierząt na futro. Bardzo chciałabym, aby zakaz hodowli zwierząt na futra wszedł w życie. Aktualnie prowadzę kilka postępowań sądowych, których reprezentuje Stowarzyszenie Otwarte Klatki, a które dotyczą przemocy wobec zwierząt, która ma miejsce właśnie na fermach zwierząt futerkowych. Zazwyczaj przeważają tutaj hodowle lisów, ale prowadzimy również postępowania dotyczące ferm, na których utrzymywane są norki. Chciałabym, aby takie sprawy były tylko wspomnieniem za jakiś czas, aby służyły jedynie jako materiał do nauki dla kolejnych prawników, którzy zdecydują się na prowadzenie spraw związanych z przemocą wobec zwierząt. Tych spraw jest zdecydowanie za wiele i najtrudniejsze jest też dochodzenie sprawiedliwości w tych sprawach, ponieważ dramat zwierząt futerkowych jest ukryty za wysokimi murami ferm. Tylko działania zdeterminowanych osób pozwalają na ujawnienie tych sytuacji. Dlatego liczę na to, że zakaz wejdzie w życie i uwolni miliony zwierząt od zupełnie bezsensownego, niepotrzebnego cierpienia.
Możesz też powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego zdecydowałaś się wspierać Otwarte Klatki?
Dlaczego wspieram Otwarte Klatki? Mam wrażenie, że najpierw Otwarte Klatki wsparły mnie. Zanim przystąpiłam do Otwartych Klatek, śledziłam poczynania organizacji prozwierzęcych, które mam wrażenie jeszcze wtedy raczkowały w Polsce. Mówię tutaj o WiWie i właśnie o Otwartych Klatkach i patrzyłam na takie pierwsze informacje prasowe pojawiające się na ich temat i zastanawiałam się, kim są ci ludzie, jak oni to robią, czy ja też mogłabym tak działać dla zwierząt jak oni. I akurat zbiegło się to z moją przeprowadzką do Wrocławia. Poszłam na spotkanie dla wolontariuszy, które organizowały Otwarte Klatki i tak dołączyłam do stowarzyszenia. Wówczas potrzebowałam właśnie takiego zajęcia, które wprowadziłoby więcej sensu do mojego życia. Chciałam działać, aktywnie uczestniczyć właśnie w takim aktywnym działaniu na rzecz zwierząt. Szybko okazało się, że w Otwartych Klatkach potrzebny będzie prawnik. Zaczął się okres śledztw. Okazywało się, że w wielu miejscach, gdzie utrzymywane są zwierzęta, te warunki nie są odpowiednie. I zaczęliśmy składać coraz więcej zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw, znęcania się nad zwierzętami i po prostu wsiąkłam w to. Dzisiaj jest to znaczna część mojej pracy zawodowej i bardzo się cieszę, że trafiłam właśnie do Otwartych Klatek.
Angeliko, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i wyjaśnienie tych wszystkich zawiłości związanych z tym, co się aktualnie dzieje w przepisach prawnych i jak walczymy o to, jak dalej walczymy o to, by zakaz hodowania zwierząt na futra w Polsce w końcu obowiązywał. Dzięki Ci serdeczne.
Dziękuję bardzo.
A ja zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby śledzili to, co się dzieje z projektem i o poparcie tego projektu, między innymi poprzez pisanie do polityków i wyrażanie swojego zdania. Jeśli chcecie poznać więcej informacji dotyczących tego, jak działamy, jak wygląda historia działania organizacji na rzecz zwierząt hodowanych na futra, możecie odsłuchać również innych odcinków naszego podcastu, między innymi o kulisach śledztwa na największej fermie norek w Polsce, wywiad z Bogną Wiltowską oraz wywiad z Pawłem Rawickim, który opowiadał o historii walki o zakaz hodowania zwierząt na futra w Polsce. Zachęcam też do zaglądania na nasze social media i na stronę www, na której znajdziecie wiele informacji na temat praw zwierząt, diety roślinnej i wiele ciekawostek. A tymczasem jeszcze raz dziękuję za uwagę i żegnamy się z Wami. Cześć!
Cześć! Do usłyszenia!